Słowa do słowa.
19. niedziela zwykła, rok A. Z pierwszej księgi królewskiej. Po ogniu szedł szmer delikatnego powiewu. W nim był Pan. Z psalmu 85. Pan bowiem chce obdarzyć swą dobrocią. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Sam wolałbym znaleźć się pod klątwą i nie należeć do Chrystusa dla dobra moich braci, moich współplemieńców co do ciała. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się. Siostry i bracia, przed nami kolejna liturgia, kolejna niedziela, kolejna szansa, by usłyszeć to, co Bóg ma nam do powiedzenia, ale przede wszystkim, by po prostu z Nim się spotkać. Spotkać Boga. A dzisiejsze słowo mówi nam o spotkaniu z Bogiem. Najpierw Eliasz, pierwsza księga królewska, 19 rozdział. Dopiero co dokonało się potężne zwycięstwo Boga. Swoisty pojedynek między 450 prorokami Baala, a jednym, jedynym prorokiem Boga żywego, Eliaszem, otworzył oczy całemu Izraelowi, który zaczął krzyczeć: tak, Bóg jest Bogiem, naprawdę Bóg jest Bogiem. O całej sytuacji dowiaduje się żona króla Achaba, czyli Izabel, i obiecuje Eliaszowi, że nie dożyje następnego wieczora. Eliasz przerażony ucieka, mówi, że on nie chce już żyć, woli umrzeć. Bywa tak czasami, siostry i bracia, w naszym życiu duchowym, że nieprawdopodobne zwycięstwa, objawienie Bożej chwały, doświadczenie bliskości Boga nagle ustępuje jakiejś wewnętrznej depresji, jakiemuś złamaniu, i czasami najchętniej zrezygnowałoby się z dalszego życia, czy z życia z Bogiem, z tej drogi ku niebu, bo to wszystko wydaje się zbyt trudne. Ale Bóg wykorzystuje ten moment w życiu Eliasza i zaprasza go do przeżycia drogi, 40 dni i 40 nocy drogi w kierunku Chorebu. Wiemy dobrze, liczba 40 to czas, w którym Bóg chce dokonać czegoś ważnego w życiu człowieka. Chce zmienić jego sposób myślenia, jego widzenie rzeczywistości. Chce pokazać i chce dać nową perspektywę. Eliasz idzie w kierunku Chorebu, czyli miejsca, gdzie Bóg objawia siebie. Objawił siebie Mojżeszowi, potem objawia siebie narodowi wybranemu już po wyjściu z Egiptu. Tam na Chorebie Bóg daje obietnice, 10 obietnic, 10 przykazań. Tam Mojżesz widzi Boga, ukryty w rozpadlinie skały, wiedząc już, że ta popękana góra, to miejsce nierokujące zbyt wielkich nadziei, jest przestrzenią świętą, jest miejscem dla świętego. Bóg chce się tam czuć jak u siebie. I dlatego Mojżesz właśnie tam spotyka Boga. Boga miłosiernego, Boga bogatego w łaskę, w cierpliwość, Boga, który odpuszcza grzechy. Tak o sobie powie Pan, gdy będzie przechodził obok Mojżesza. Eliasz dociera na miejsce, wchodzi według tradycji żydowskiej dokładnie w to samo miejsce, w którym wcześniej Mojżesz spotkał Boga i czeka, bo Pan ma się objawić. Czemu się tu zatrzymujesz, Eliaszu? Rozpalam niewielki żar, gdy myślę o Panu Wszechwładcy, bo synowie Izraela odeszli od Ciebie. Twoje ołtarze zburzyli, proroków mieczem pozabijali. Zostałem jedynie ja, ale i na moje życie nastają. I wtedy Pan odzywa się do Eliasza. Jutro wyjdziesz i staniesz na górze przed Panem. Pan będzie przechodził. I faktycznie, Eliasz nagle doświadcza strasznej wichury rozrywającej góry i kruszącej skały. Ale od razu mamy do powiedzenia, Pan nie przechodził w tej wichurze. Potem jest trzęsienie ziemi. Pan nie przechodził w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi idzie ogień. Pan nie przechodził w ogniu. I wreszcie tłumacze podpowiedzą nam, że po tych doświadczeniach strasznych zjawisk atmosferycznych i klęsk wręcz żywiołowych idzie szmer delikatnego powiewu. Gdybyśmy sięgnęli do tekstu hebrajskiego, to znajdziemy w rękopisach określenie, które można by przetłumaczyć jako rozległ się głos ciszy niedotykalnej. Bóg bardzo lubi paradoksy. Rozbrzmiewa cisza, której nie można dotknąć, a przecież Eliasz jest zaproszony do tego, by być z Bogiem, by się z Nim spotkać, by wejść w jeszcze bliższą, jeszcze mocniejszą relację, by doświadczyć obecności Pana. Wiemy dobrze, że jest spora różnica w tych dwóch określeniach. Pan to ten, który jest blisko, który zapanuje nad tym, nad czym ja nie panuję. To znaczy, on jest rzeczywiście zainteresowany moim konkretnym życiem. Bóg to obecność niedotykalna. To potęga, to wszechwładza, to bezkres. Kiedy Eliasz usłyszał ten głos ciszy niedotykalnej, zasłonił swoją twarz płaszczem prorockim, wyszedł i stanął przed tą jaskinią, przed tą rozpadliną. Usłyszał słowo od Boga, konkretne polecenia i poszedł. Mądrość Syracha powie, właśnie wtedy powstał prorok jak ogień. Eliasz niewiele zrozumiał z tego spotkania. On nie mógł opisać Boga. To wszystko wymykało się jego zmysłom, jego pojęciom, jego sposobowi myślenia i interpretowania rzeczywistości. Wszystko było inaczej, niż mógłby się spodziewać, niż mógłby sobie wyobrażać. Ale Eliasz był pewien, że Bóg dotrzymał słowa. I tak się właśnie stało. Bo Bóg dotrzymuje słowa. Bóg jest wierny. On jest wiarygodny. Dlatego bardzo mnie ujmuje w tym swego rodzaju komentarzu czy wyjaśnieniu pierwszego czytania, jakim jest tym razem Psalm 85, jego druga część, to jedno zdanie. Pan bowiem chce obdarzyć swą dobrocią. Bogu zależy. Nawet jeśli nie będziemy rozumieć, nawet jeśli to nie będzie dla nas jasne. Nawet jeśli będziemy doświadczać tej bojaźni, czyli z jednej strony przekonania, że jesteśmy niczym pyłek wobec całej potęgi Bożej, a jednocześnie ten pyłek jest oczkiem w głowie Pana zastępów, to troska Boga będzie objawiać się w naszym życiu. Bóg nieustannie chce. Jesteśmy Jego pragnieniem. Gdyby się na nas śmiertelnie obraził, to przestalibyśmy istnieć. A przecież żyjemy. Nawet wtedy, gdy grzeszymy. Bo Bóg nieustannie chce obdarzać nas swoją dobrocią. Dlatego mobilizuje nas do nawrócenia, dlatego ciągle się do nas odzywa, dlatego nieustannie szuka sposobów, by nas przekonać do siebie. By nam pokazać, kim jest, jaki jest, byśmy uwierzyli Bogu na słowo. Wtedy łatwiej jest nam zrozumieć dzisiejszą troskę, nieprawdopodobne wyznanie, które płynie z ust świętego Pawła na początku 9 rozdziału jego listu skierowanego do chrześcijan mieszkających w wiecznym mieście. Paweł dzieli się swoim sercem, że doświadcza wielkiego smutku, że serce ma wypełnione nieustannym bólem, bo myśli o swoich rodakach, braciach według ciała, tych, którym została objawiona Boża chwała, którzy są dziedzicami kolejnych przymierzy, tego narodu, który otrzymał nie tylko obietnicę, ale też prawo do oddawania chwały Bogu w taki sposób, jaki się Bogu podoba. I padają z ust Pawła niezwykłe słowa, nieprawdopodobne. Gotów byłbym nawet zostać odłączony od Chrystusa, gdyby mogło to tylko w jakikolwiek sposób im pomóc. W języku greckim pojawia się tam słowo anatema, czyli odseparowanie czegoś lub kogoś od społeczności wiary i poddanie tej rzeczy albo osoby wyłącznej jurysdykcji Boga. To Pan decyduje, On rozstrzyga o losach danej osoby czy przeznaczeniu danej rzeczy. Nie tyle chodzi o jakieś przekleństwo czy bycie wyklętym, choć Paweł wydaje się mówić, że nawet zgodziłby się na przyszłość w piekle, na swoją przyszłość w piekle, gdyby to miało, ta decyzja miała pomóc jego rodakom, gdyby to miało zaważyć na zbawieniu narodu wybranego. Ale nie trzeba iść aż tak daleko. Paweł godzi się na sąd Boga. Całe jego życie, wszystkie jego uczynki, to co dobre i to co jest prawdziwą historią Pawła, o czym wie, że jest to historia odkupiona i zbawiona, Paweł wszystko oddaje Bogu. Niczego nie zostawia dla siebie. Nie liczy się on. On się nigdy nie wyrzeknie swojego narodu. On nie zrezygnuje. Nawet wtedy, kiedy już będzie w Rzymie, kiedy będzie wiedział, że te ostatnie miesiące jego życia będzie się spotykał z Żydami. Przeczytamy o tym w ostatnich wersetach Dziejów Apostolskich. Będzie mówił o Chrystusie do tych, którzy pierwsi powinni poznać tę prawdę i którzy mają wszystkie środki, możliwości i każdą łaskę, by tę prawdę rozpoznać, by jej uwierzyć, by nią żyć. Prawda o Chrystusie. Bardzo mocno wybrzmiewa ta prawda dziś w tym trudnym dla apostołów momencie, gdy Jezusa nie rozpoznają. Są przerażeni, upłynęli jakieś 4, może 5 kilometrów. Są na środku Jeziora Galilejskiego, wszędzie burza. Jezus, który ich wysłał, nagle przy nich się pojawia. Wiemy dobrze, że Jezus chciał przez chwilę zostać sam. Rano się dowiedział, że mu kuzyna zamordowano. Chciał opłakać Jana. Serce mu się rwało, ale przecież byli ludzie, którzy go potrzebowali. Więc uzdrawiał, nauczał, rozmnożył chleb dla tego kilkunastotysięcznego tłumu. Wreszcie, trochę broniąc też swoich uczniów przed popadnięciem w ogromną pychę, wysyła ich na drugi brzeg i idzie, by się modlić, by być samemu. A jednak nie traci ich z oczu. Gdy zauważył, że sobie nie radzą, po prostu do nich biegnie. Nie patrzy, co ma pod nogami. Zresztą wiemy, że według żydowskich wierzeń w głębinach toni wodnej kryły się, czy miały mieszkanie, demony. Więc Jezus zdaje się biec po głowach diabłów. Apostołowie, zajęci walką o przetrwanie, o życie, gdy widzą Jego za burtą, stojącego spokojnie pośród burzy, zaczynają krzyczeć. Nie rozpoznają. Pewnie nieraz się tak zdarzyło w naszym życiu, siostry i bracia, żeśmy nie rozpoznali Boga, że krzyczeliśmy na Jego widok, że zdawał się być totalnie innym, niż myśmy Go sobie wyobrażali. Dlatego Jezus mówi: odwagi, nie bójcie się. Ja jestem. Znów pojawia się to imię Boga. Boga, który zapanuje nad każdą sytuacją. Boga, który jest wszechmogący. To wywołuje szybką reakcję Piotra. Chcę przyjść do ciebie. Chcę tak jak ty. Ale po kilku krokach zaczyna tonąć. I wtedy ten rozpaczliwy gest wyciągniętych dłoni i krzyk: ratuj. Panie, ratuj. Jezus chce uratować. On nie zgadza się na naszą śmierć. On będzie nieustannie wyciągał ręce, by nas wydobyć, by chwycić nasze wyciągnięte dłonie. Bylebyśmy tylko chcieli te dłonie do Niego wyciągać. Bo bywa tak, że w naszych trudnościach potrafimy sięgać po wszystko, zapominając równocześnie o wyciągnięciu rąk ku Bogu. Dlatego warto dziś po raz kolejny przypomnieć sobie, uświadomić, co jest naszą pierwszą myślą, kto jest naszą pierwszą myślą, gdy toniemy, gdy wszystko zaczyna nas przerastać, gdy stajemy pod ścianą, gdy nie ma nadziei. Dobrze jest wtedy pomyśleć o Jezusie. Trzeba nam wiedzieć, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że to miłosierdzie jest dostępne dla każdego z nas, że jest miłość mocniejsza od każdej śmierci, że jest miłosierdzie gotowe nieustannie przywracać nam życie. I za to dobrze jest dziś podziękować. Do tego was zachęcam, siostry i bracia. Amen.